Kochani, ja chciałem się z wami podzielić fragmentem Słowa Bożego, które jest zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian i czytamy 6 rozdział od 1 wersetu. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem cię, w dniu zbawienia pomogłem ci, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciela, a jednak prawdomówni, jako niepoznawanie, a jednak uznawanie, jako umierające, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko nabywający. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci, mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka umowa między Chrystusem a Beliarem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiś układ między świątynią Bożą a wizerunkami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice, umiłowanie oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych. Nikogo nie skrzywdziliśmy, nikogo nie zepsuliśmy, nikogo nie oszukaliśmy. Nie mówię tego, aby potępiać, bo już uprzednio powiedziałem, iż w sercach naszych jesteście na śmierć i życie. Mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was. Pełen jestem pociechy i nadal obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. Bo nawet gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami zewnętrznymi, obawami od wewnątrz. Lecz ten, który pocieszał uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. A nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie. Tak, iż jeszcze bardziej się radowałem, bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego. A jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu. Także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Zaiste, jeśli i pisałem do was, to nie ze względu na tego, który krzywdę wyrządził, ani ze względu na tego, który krzywdy doznał, lecz po to, aby u was wyszła na jaw gorliwość wasza o nas przed obliczem Bożym. Dlatego ucieszyliśmy się. W tej naszej pociesze jeszcze więcej ucieszyła nas radość Tytusa, iż został na duchu pokrzepiony przez was wszystkich. Bo jeśli przed nim chlubiłem się nieco wami, nie zostałem zawstydzony, lecz jak wam we wszystkim mówiliśmy prawdę, tak i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą. A uczucia jego względem was są jeszcze gorętsze, gdy wspomina posłuszeństwo wszystkich was, jak to przyjęliście go z bojaźnią i z drżeniem. Raduję się, iż pod każdym względem mogę na was polegać. Kochani, to jest taki fragment opisany w którym apostoł Paweł odnosi się do postępowania Koryntian, a w zasadzie w tych dwóch listach bardzo dużo na ten temat pisze. I dobrze jest, kiedy rozważamy, co apostoł Paweł pisze, będąc pod natchnieniem Ducha Bożego Świętego, a żebyśmy też wiedzieli, w jaki sposób Bóg chce się o nas wypowiedzieć i na co zwraca uwagę w naszym postępowaniu, w naszym życiu. Otóż, kochani, w tym fragmencie, w pierwszym tym z tych przeczytanych rozdziałów, czytaliśmy, że jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Chciałem położyć taki dosyć mocny akcent na tym stwierdzeniu apostoła Pawła. Apostoł Paweł chce zwrócić uwagę wszystkim tym, którzy są współpracownikami w głoszeniu Ewangelii, a więc wszystkim pracownikom, wszystkim tym, którzy dokładają w jakikolwiek sposób swoich starań, by Ewangelia Boża była głoszona, by świadectwo o Jezusie Chrystusie rozkrzewiało się i moc Boża dosięgała jak największych krańców. Mówi, abyście na darmo łaski Bożej nie przyjmowali. Ja nigdy nie przypuszczałem, że łaskę Bożą można przyjąć tak na darmo. Można ją przyjąć po prostu takim lekceważącym podejściem. Czy jest to w ogóle możliwe? Wydawałoby się, że człowiek, który doznaje łaski, powiedzmy siedzi ktoś w więzieniu, powiedzmy no dostał 25 albo więcej lat, no bo w zasadzie tu jest mowa o dużej karze. Słowo Boże nam mówi, przychodzi ktoś pewnego dnia, otwiera drzwi celi i mówi, wiesz co, ogłoszono amnestię, wychodzisz na wolność. Jak ten człowiek się zachowuje? A jeszcze lepiej, jakby był skazany na śmierć. I później przychodzą, otwierają mu drzwi celi i mówią, człowieku, nie umierasz, wychodzisz na wolność. Jak się ten człowiek zachowuje? Czy on nie wie, o co chodzi? Czy on wie, na czym polegała ta łaska, która spowodowała, że on z więzienia wyszedł? No przecież on do końca życia swojego nigdy tego nie zapomni, prawda? Na darmo tej łaski nie przyjął. Ale kochani, Słowo Boże nam mówi, że jeśli chodzi o Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa i zbawienie nasze w Jezusie Chrystusie, to przyjęcie zbawienia może się stać na darmo. Zupełnie na darmo. W jaki to sposób staje się na darmo? Słowo Boże w drugim liście do Koryntian w pierwszym rozdziale 24 wersecie mówi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. I drugie miejsce, drugi Koryntian, 5 rozdział 20 werset mówi, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Kochani, dwa zagadnienia, które są niezwykle ważne w życiu chrześcijańskim. Nie wiem jak w codziennym życiu, ale w życiu chrześcijańskim na pewno. A więc kochani, abyśmy radość mieli, albowiem wiarą stoimy. A więc zwróćmy uwagę, my mamy żyć jako ludzie, którzy doznali łaski, mamy żyć w radości, i mamy stać w wierze. Kochani, to nie jest tak, że łaską zbawieni zostaliśmy i teraz możemy sobie żyć tak, jak nam nasz rozum przyniesie do naszej głowy. Wymyślamy sobie, jak możemy żyć. Ponieważ zostaliśmy wypuszczeni na wolność, ponieważ nie wykonano kary śmierci na nas, prawda? No to teraz możemy sobie żyć, jak chcemy. Słowo Boże mówi, że nic z tych rzeczy. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, Bóg bardzo dobitnie to podkreśla i mówi, że jeśli zostaliśmy wyratowani, to nie po to, żebyśmy sobie żyli tak, jak sobie sami chcemy, ale Słowo Boże mówi, abyśmy już odtąd nie żyli dla siebie, ale dla Jezusa Chrystusa, Boga Wszechmogącego. Już nie żyjemy dla siebie. Teraz to życie, które zostało nam poświęcone, które zostało nam darowane nam zostało po to, żebyśmy się teraz poświęcili dla naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Abyśmy dla Niego żyli. Jakie są Jego wymagania względem nas? Przede wszystkim radość i stanie w wierze. To są dwie podstawy, najważniejsze podstawy dla naszego życia. Abyśmy w radości żyli i wiarą stali. I abyśmy pojednali się z Panem Bogiem Wszechmogącym. Abyśmy we wszystkim znaleźli to wspólne zdanie z Bogiem Wszechmogącym. A Słowo Boże nam mówi tak, że jeżeli pojednamy się z Bogiem, że jeżeli będziemy mieli dobre pojednanie z naszym Królem Wszechmogącym, to na pewno nie będziemy mieli pojednania ze światem. Słowo Boże bardzo wyraźnie to podkreśla. Jeżeli masz pokój z Bogiem, nie masz pokoju ze światem. Jeżeli masz pokój ze światem, nie masz pokoju z Bogiem. A więc musisz wybierać. I Słowo Boże bardzo wyraźnie to mówi. Musisz wybrać. Czy chcesz żyć dla świata, czy chcesz żyć dla Boga? Słowo Boże mówi, że jeśli Pan cię wyratował, stałeś nad samym, że tak powiem, wlotem do piekła. Stałeś nad samej krawędzi zginienia wiecznego. I ja też tak samo. Każdy z nas tak samo stał. Każdy, kto został zbawiony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, stał na krawędzi. I teraz ktoś przychodzi i nie pozwala ci wlecieć do piekła, zabiera ciebie stamtąd. Czy warto się dla kogoś takiego poświęcić, czy nie? No kochani, no przecież to chyba jest logiczne. Jak ktoś cię wyratował, no to możesz się dla niego poświęcić. Kochani, jeśli ludzie na tej ziemi wyświadczają sobie jakieś przysługi, jeżeli to są przysługi takie no bardzo drogocenne, czy jeśli chodzi o wartość finansową, czy jeśli chodzi o wartość moralną, czy uczuciową jakąś, no kochani, to jeżeli ktoś nam taką przysługę wyświadcza, no to my też czekamy, że ktoś się nam odwdzięczy, nie? No to ja przypominam sobie coś takiego, że pewne małżeństwo takie starsze było i tak sobie żartowali, że ona kocha go za wzięcie, a on ją kocha za żarcie. Tak, rozumiecie? Także tak, coś za coś, prawda? Taki układ pewien zawarli sobie. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, jeżeli przychodzimy do Boga naszego, to Bóg też zawiera z nami pewien układ, prawda? Zobaczmy, Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że kiedy Jezus Chrystus zdjął swoją szatę, przepasał się, wziął jakieś naczynie z wodą i podchodził do każdego ucznia i chciał mu umywać nogi. I w pewnym momencie chciał umyć nogi Piotrowi, to Piotr co powiedział? Nigdy nie będziesz umywał moich nóg. Nigdy nie będziesz umywał. Zarzekał się. Nie będziesz umywał moich nóg. Co Jezus Chrystus powiedział? Jak nie umyję twoich nóg, to nie masz ze mną żadnego działu. Cząstki ze mną nie masz. Nie masz ze mną nic wspólnego. A więc coś jest, co wchodzi w układ z Bogiem Wszechmogącym. Bóg mówi i człowiek musi wchodzić w ten układ, albo do niego nie wchodzi i wtedy nie ma żadnej części wspólnej z Bogiem. Nie ma wspólnoty z Bogiem. Nie ma takiej możliwości. Słowo Boże mówi, jeśli chcesz być w Bożym Królestwie, jeśli chcesz być w pokoju z Bogiem, to musisz przyjąć Jego łaskę. Musisz przyjąć krew przelaną na krzyżu Golgoty. I to jest jakiś początek, to jest jakieś tam działanie. I jednocześnie Bóg mówi, że jeżeli łaskę Bożą przyjmujesz, to nie możesz jej przyjąć na darmo. Po prostu spożytkować ją całkowicie dla siebie i tylko dla siebie. Kochani, to jest tak, jak przychodzisz do sklepu, kupujesz jakiś dobry towar, na przykład do jedzenia i kupujesz jakąś tam super wędlinę, bardzo smaczną, nie? Przynosisz do domu, siadasz do stołu, wołasz całą rodzinę i sam ją przy nich zjadasz. Niech widzą, nie? Niech widzą. Czy tak robisz? Może i tak robisz, ja nie wiem. Ale kochani, nie byłoby to takie całkiem normalne, prawda? Przynosisz do domu i się dzielisz. Wchodzisz w wspólnotę, wchodzisz w pewien układ, wchodzisz w pewne zjednoczenie. Coś się dzieje wspólnie. Coś jest razem. Kochani, bardzo często jest wielką radością kupić coś, żeby to dać komuś. Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię po co? Żeby obejrzeć tę ziemię z bliska dokładnie? No nie przyszedł po to, żeby obejrzeć sobie ziemię z bliska dokładnie. Bo On ją stworzył i dokładnie wiedział, jak ona wygląda. Ale Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, żeby wejść w układ z Tobą. W raju, kiedy Bóg się przechadzał po raju, jest powiedziane, że po co przychodził do raju w powiewie porannym? Żeby mieć społeczność z Adamem. Bóg zawsze chce mieć jakąś społeczność, ale to też nie jakąś. Jakość tej społeczności jest bardzo istotna i ważna. Dlatego Bóg dyktuje warunki tej wspólnoty, dyktuje warunki tej społeczności. Jeśli przychodzisz na to miejsce, to Bóg dyktuje pewne warunki uwielbiania Boga. Przede wszystkim Słowo Boże mówi tak. Obowiązkowo w czasie uwielbiania na nabożeństwie musi być perkusja, muszą być co najmniej dwie gitary i musi być pianino. Inaczej to nie jest żadne uwielbianie, tak? Jeśli uwielbiasz Pana, tak, skrzypce, jeszcze nie wymieniłem fletu, prawda, także mógłbym tu dużo wymieniać instrumentów. Ale kochani, najważniejsze w uwielbianiu Pana jest co? Serce człowieka. Najważniejsze jest serce człowieka. Nawet najpiękniej będziesz śpiewać, nawet najśliczniej będziesz grać, a nie wkładasz to swojego serca, warunek podstawowy uwielbiania nie został spełniony. Dlatego jeżeli bierzesz się za uwielbianie, musisz robić to z całego serca. Jeśli bierzesz od Boga łaskę, to musisz to robić w ściśle określonym celu. I Bóg mówi, że łaskę Jego przyjmujesz, ale nie na darmo. Ta łaska w twoim życiu musi wykonywać pracę. Musi wykonywać konkretne dzieło w twoim życiu. To nie może być tak, że przyjmiesz łaskę, zakładasz sobie ręce, tak, właśnie tak, zakładasz ręce i siedzisz sobie po prostu, bo jest fajnie. No jest fajnie, zakładasz ręce i dobrze jest, nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że ta łaska musi coś w tobie zrobić. Ona musi wykonywać konkretne dzieło w twoim życiu. I dlatego na początku tego rozdziału szóstego jest wymienione, w czym okazujemy się sługami Bożymi. I tu są właśnie wymienione te efekty działania Bożej łaski. Ja je spisałem tak po kolei, jest ich naprawdę dużo. Jest powiedziane, w czym okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w Słowie Prawdy, w mocy Bożej. Jeżeli masz do czynienia z którąś z tych konkretnie sytuacji, że trzeba coś z tych rzeczy okazać w życiu, właśnie tam się okazuje, czy twoja łaska wykonuje w twoim życiu dzieło. Czy jest konkretny efekt działania Bożej łaski? No powiedzmy w więzieniach. Nie sprawdziłem tego w moim życiu, nigdy w więzieniu nie byłem. Nigdy dla Słowa Bożego nie cierpiałem, aż żeby w więzieniu się znaleźć, prawda? Ale jeżeli ktoś z was znalazł się w ucisku ze względu na Chrystusa, wtedy na przykład się okazuje, czy na darmo łaskę Bożą przyjąłeś, czy też nie. Albo na przykład jakiś człowiek, który gdzieś tam obok ciebie żyje, czy w twoim domu, czy na twojej ulicy, działa ci na nerwy. Może nie wiecie, o czym mówię. Trzeba to dokładnie wytłumaczyć? Nie trzeba. Mam nadzieję, że nie trzeba. Po prostu ci działa na nerwy. No, jak to niektórzy mówią, gula gdzieś tam powstaje. Albo coś innego się dzieje, prawda? Niektórzy mówią, nóż się w kieszeni sam otwiera. I takie inne rzeczy się dzieją w ogóle. Słowo Boże mówi, tam się w tym momencie okazuje, czy łaska przez ciebie przyjęta, została na darmo przyjęta, czy działa w twoim życiu. Wiesz, na czym to polega? To polega na tym, że jeżeli jakaś sytuacja ciebie w życiu spotyka, jest przed tobą, konkretnie przed tobą, w tym momencie organizm twój zadziała w taki automatyczny sposób, że się zdenerwujesz. I co dalej się dzieje? I w tym momencie działa łaska. I w tym momencie działa Duch Święty. Kochani, Słowo Boże jest bardzo konkretne. I jeżeli chcemy wiedzieć, jaki ma wpływ na nas, jaki ma mieć wpływ na nas Boża łaska i Boże działanie w naszym życiu, to Bóg wymienia konkretne sytuacje. Wymienia konkretne sytuacje i w tym, i w tym, i w tym, i w tym, i w tym. Można by tu dodać jeszcze raz tyle różnych punktów. Ale ja powiem tak, stań się sługą Bożym we wszystkich tych wymienionych. To ja myślę, że pozostałe rzeczy tak awansem zostają załapane w te wszystkie wymienione tutaj. To wiecie, tak jak ludzie mówią, którzy dużo języków się uczą, obcych języków, i nauczą się ileś tam podstawowych, to każdy następny język, podobno 8 języków wystarczy, tylko 8 wystarczy się nauczyć biegle, to każdy następny język, który z tej grupy języków pochodzi, w których jest tych 8, bardzo łatwo i krótko jest opanować. Jak znasz rosyjski, to bardzo łatwo jest nauczyć się ukraińskiego. Bardzo łatwo się jest nauczyć białoruskiego. Bardzo łatwo się jest nauczyć bułgarskiego. I tak dalej, i tak dalej. Hiszpański to tam inne języki, które w tej rodzinie. Angielski to też tak samo. Wiecie, to jest oczywiste. I to jest takie normalne. I Słowo Boże nam mówi, że jeśli wypełnisz te wszystkie tu wymienione, to inne to tak będą przybywać. Będą się same dokładać w twoim życiu. I będzie to widoczne działanie Bożego Ducha Świętego w twoim postępowaniu, w twoim chodzeniu, w twoim chrześcijaństwie. Kochani, mówimy o tym dlatego, że chrześcijanin, dziecko Boże, to nie może być człowiek taki gołosłowny, który tylko wypowiada słowo, a w jego życiu te rzeczy się w ogóle nie dzieją. Tak jakbym ja stanął przed wami i powiedział, kochani, miłujcie się nawzajem, a ja bym pałał w takiej nienawiści do was wszystkich, albo do niektórych przynajmniej, tak, że to by wyraźnie było widoczne. Kiedy ja bym wyszedł i powiedział, miłujcie się wzajemnie, to wy byście może z grzeczności nic nie powiedzieli, a pomyśleli, zacznij od siebie. No i byłaby prawda. Rzeczywiście byłaby prawda. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, że my nie możemy być tylko ludźmi, którzy słowami wykonują Pismo Święte, ale którzy dziełami swoimi wnikają w to, co Bóg chce widzieć w ich życiu. Podstawowym rozważaniem tego życia w łasce jest tutaj w kilku wersetach przez apostoła Pawła tak wyraźnie podkreślony pewien fakt. Pewna sfera życia człowieka. I o tej sferze zaczyna apostoł Paweł pisać w 14 wersecie. Ja z oryginału tutaj pozwolę sobie zacytować ten werset. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? To jest ta główna myśl, którą apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze. Wiecie, on w wielu miejscach ten zbór bardzo chwali, ale w niektórych miejscach bardzo wyraźnie gani i mówi, to musicie w swoim życiu poprawić. Na to musicie zwrócić uwagę, bo coś jest nie tak. Kochani, do tego stopnia zaczyna być naprzykrzającym się, nie chciałem innego słowa użyć, ale naprzykrzającym się dla zboru w Koryncie, że oni w niektórych momentach to już go mają dosyć. Oni by woleli, żeby on już nawet do nich nie przychodził. Nawet wypowiedzieli się w ten sposób. Listy to ma takie porządne, głębokie, dobre, zgodne z Bożą myślą, ale wygląd jego naprawdę lichy, tak? Słabo wygląda, a mowa w ogóle do niczego. Także inaczej mówiąc, listy możesz pisać, ale nie przychodź do nas, bo nie chcemy ani ciebie oglądać, ani twoich słów słuchać. Kochani, prawda jest taka, że apostoł Paweł, jak pisał listy, to tak samo i głosił. On głosił słowo bardzo mocno i inne zbory to bardzo wyraźnie potwierdzają. Ale Koryntianie bardzo wyraźnie podkreślają to, apostole Pawle, nie przychodź do nas. Po prostu nie przychodź. Pisz listy, dobra, przeczytamy, ale nie przychodź. Po prostu nie przychodź. Inaczej mówiąc, mamy ciebie dość. Kochani, dlaczego tak do apostoła Pawła podchodzili? Bo apostoł Paweł wytykał im braki. On szczerze mówił o tym wszystkim, co było nie tak. Kochani, apostoł Paweł w ogóle był takim sługą Bożym, który nie miał względu na osobę. Jeśli coś mówił, to niezależnie od tego, do kogo to mówił, to mówił prawdę. Zgodnie z tym, co Boże Słowo podawało. Przypomnijmy sobie taką sytuację opisaną też chyba w jednym z listów, kiedy to apostoł Piotr, wiecie, ten najbardziej święty z apostołów, ten z kluczami, wiecie, co to do nieba podobno wpuszcza albo nie. Ale wiecie, o tego apostoła, no to jest tak święty apostoł, że przeciwko niemu nie można powiedzieć ani jednego słowa. Bo jeżeli powiesz jedno słowo przeciwko niemu, to grom z jasnego nieba na ciebie spadnie i ciebie zabije. Od razu prosto do piekła trafiasz, tak? Kochani, apostoł Paweł wystąpił przeciwko Piotrowi i przy wszystkich zganił go. I powiedział, ty Piotrze jesteś taki fałszywy, że mi się to w pale nie mieści. Tak byśmy to dzisiaj mniej więcej określili. Jesteś taki fałszywy, że to po prostu nie da się w żaden sposób wytłumaczyć. Bo tak, kiedy nie było akurat Żydów wokół, no to ty spotykałeś się z poganami, obiadki z nimi jadłeś, tak? I żeście i winka popili, i wszystko, i żeście tak razem cieszyli się, radowali się. Jak tylko pojawili się Żydzi, to ty szybciutko się od nich oddzieliłeś i powiedziałeś, ja z nimi nie mam nic wspólnego, ja nieczystego się nie dotykam absolutnie w żadnym wypadku. A to wszystko widział Paweł. Powiedział, jak ty, będąc Żydem, możesz tak fałszywie postępować? Jak możesz? Po prostu bądź konsekwentny. Albo się z nimi nie spotykasz wcale, czy są Żydzi, czy nie ma Żydów. Albo się z nimi spotykasz, czy są Żydzi, czy nie ma Żydów. Po prostu obierz jakąś konkretną myśl, jakąś konkretną drogę i tego się trzymaj. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie podkreślał, co jest tak, a co nie jest tak. I tutaj podkreśla, jaki układ między świątynią Bożą a wizerunkami? Jaki układ może być między świątynią Bożą a wizerunkami? Jaki może, no powiedzcie mi, jaki może być układ? No właśnie. Czy może być, czy nie może być? I to niezależnie od tego, do kogo to mówimy. Czy może być taki układ, czy też nie? Czy mogą być święte wizerunki, czy też nie? No właśnie. Niektórzy dopuszczają i mówią, że mogą być, bo to są jakieś obrazy, które mają historyczną wartość. Ja powiem tak, ja dzisiaj na tym miejscu nie będę rozważał, czy obrazy są święte, czy nie są święte. W ogóle do tego zagadnienia nie będę wnikał. Żeby nikogo nie urażać. Powiem tak, jeżeli tak uważasz, to jest twoja osobista sprawa. Jeżeli tak nie uważasz, to jest też twoja osobista sprawa. Ja tylko mówię, co Słowo Boże na ten temat mówi. I jeżeli człowiek wybiera jakąś drogę, to musi być pewny, czy coś jest zgodne z Pismem Świętym, czy też nie. Ja mówię tak, ja osobiście do żadnego obrazu przywiązywać się nie będę, dlatego, że nigdzie w Piśmie Świętym tego nie przeczytałem. Nigdzie tak nie jest powiedziane. Więc się tego nie trzymam. I do tego nie przywiązuję żadnej wagi. Chyba, że historyczną. Historyczną wagę tak, emocjonalnej, moralnej nie. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, musimy do tego podejść w sposób biblijny. Musimy do tego podejść w sposób, w który Pan przez Ducha swojego Świętego nam to podaje. Dlatego, kochani, na przykład w naszej świątyni nie mamy żadnych wizerunków, dlatego, że tak rozumiemy. Tak rozumiemy Słowo Boże, tak do Słowa Bożego podchodzimy I dlatego do nikogo z krytyką nie podchodzimy, ale my tak po prostu rozumiemy. I tak będziemy żyli, bo nam tak Pan mówi. I tak to rozumiemy i tak do tego podchodzimy. Kochani, Słowo Boże mówi, jakiż układ między świątynią Bożą a wizerunkami. My rozumiemy żaden. Tak rozumiał apostoł Paweł i tak podchodzimy do tego zagadnienia. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Społeczność z Bogiem, na której Bogu zależy, na tym właśnie polega. Że Bóg przychodzi do człowieka, ponieważ uczynił w sercu człowieka świątynię dla Ducha Świętego. Nie wiem, czy pamiętacie taką pieśń, którą bardzo często śpiewamy. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Świątynią, w której mieszka Święty Duch. Kochani, to nie jest pieśń, która została przez jakiegoś człowieka wymyślona. Melodia została wymyślona. A słowa są wzięte bezpośrednio z Pisma Świętego. Ponieważ my jesteśmy sercem uświęconym przez Boga, w którym mieszka Duch Święty, to teraz powiem tak. Spróbujcie zawiesić święte wizerunki w swoim sercu. Da się to jakoś? No właśnie. Bóg tak stworzył serce człowieka, Bóg tak stworzył wewnętrznego człowieka, żeby żadnych ozdób, które są ziemskie, nie dało się tam umieścić. Dlatego ani nie umieszczasz tam szlachetnych kamieni, ani zwykłych kamieni, ani złota, ani srebra. To się nie da tam umieścić. W wewnętrznym twoim człowieku może mieszkać tylko i wyłącznie duch nieczysty, albo Duch Święty. To są jedyne osobowości, które mogą mieszkać w twoim duchu. I dlatego Pismo Święte mówi, zamieszkam w nich i będę przechadzał się pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Bóg mówi tak, chcę mieszkać w sercu każdego z was i chcę oprócz tego jeszcze pomiędzy wami się przechadzać. Dlatego, żeby pomiędzy wami tworzyć jedność i dlatego, żeby każdego z was kierować moim Duchem Świętym. Po to się to wszystko dzieje. W takiej jedności Bóg chce, abyśmy żyli. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 16 i 17 wersecie czytamy takie słowa. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Wiecie, co to znaczy świątynia święta? To znaczy oddzielona od rzeczy ziemskich, oddzielona od tego świata, nie mająca żadnych układów z żadnym innym Bogiem, żadnym innym duchem, tylko z Bogiem, który jest w Trójcy jedyny i tylko z duchem, który się nazywa Duch Święty. To jest święta świątynia. Każda świątynia, która nie spełnia tych warunków, jest świątynią nieświętą. Jest świątynią nieświętą. Żadna inna świątynia, która by spełniała połowę tych warunków, też nie jest świątynią świętą. Dlatego, kochani, spełniamy warunki, o których mówi Bóg. Dlatego świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. W 1 Koryntian w 6 rozdziale, w 19 i 20 wersecie jest powiedziane tak. Albowiem czy nie wiecie, że ciało wasze, posłuchajcie uważnie, ciało wasze, jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Drogo bowiem zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Wiecie, to jest ten następny krok, w którym łaska Boża jest nie na darmo przyjmowana. A więc Duch Święty mieszka w naszym duchu i działanie Ducha Świętego w naszym duchu ma polegać na tym, że ciało nasze zostaje podbite w niewolę. Przypominacie sobie, co apostoł Paweł na ten temat mówił? Że żyjąc dla Pana, moje ciało podbijam w niewolę. Abym rzeczy, które mój umysł mi podpowiada, abym je chciał, abym miał moc je odrzucić. Abym miał moc się sprzeciwić mojemu ciału i powiedzieć mojemu ciału, które mówi: ja chcę, kup to, bo ja chcę, zrób to, bo ja chcę, powiedz to, bo ja chcę. Kochani, w naszym ciele bardzo często mamy do czynienia z taką konkretnie sytuacją. Ktoś jakąś krzywdę mi wyrządza albo nie według mojej myśli robi i ja się zdenerwuję i chcę co? Ciało moje chce coś, tak? Co chcę? A żeby ciebie pokręciło. A żeby to się stało, żeby... Prawda? Ciało, usta chciałyby coś konkretnego powiedzieć. Ale działanie łaski Bożej w twoim życiu powoduje, że Duch Święty, którego masz we wnętrzu swoim, zaczyna wpływać na twoje ciało. Ile razy, kochani, nawet w Piśmie Świętym to wyraźnie czytamy, kiedy apostoł Paweł mówi o chrzczeniu innych ludzi. Mówi: ja nikogo nie ochrzciłem, bo Bóg mnie nie powołał do chrzczenia, ale do opowiadania Ewangelii. I za chwilę co mówi? O, przepraszam, ochrzciłem tylko dom Chrystusa, zapomniałem o tym. Ale oprócz tego więcej nikogo nie ochrzciłem, żeby nikt nie powiedział, że w moje imię został ochrzczony. To jest działanie Ducha Świętego, wiecie? Człowiek coś mówi i za chwilę Duch Święty zaczyna do niego: zaraz, poczekaj, ochrzciłeś tamtego. I jeśli człowiek wzrasta w łasce Bożej, jeśli człowiek poddaje się głosowi Ducha Świętego, skoryguje to, co powiedział. Po prostu skoryguje. Ja nie jeden raz w swoim życiu coś takiego miałem, że powiedziałem i za chwilę Duch Święty do mnie mówi: nie, nie, musisz to poprawić. Musisz to poprawić, bo nieprawdą jest to, co powiedziałeś, przynajmniej niepełną prawdą. Musisz to skorygować. I korygowałem. O, przepraszam, bo jednak tamto zrobiłem jeszcze. Także, kochani, to jest działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Abyśmy my nie poddawali się naszemu ciału, ale doprowadzali nasze ciało do tego, żeby było podbite w niewolę. Z niewolnika nie ma pracownika, prawda? Więc się nie spodziewaj, że twoje ciało będzie zawsze ciebie ciągnąć do tego, twój duch jest zmęczony i położy się spać, a ciało mówi: nie, wstawaj, wstawaj, będziemy głosić Ewangelię. Nie, no ja już jestem zmęczony. A ciało ci mówi: wstawaj, będziemy głosić. Tak jest w twoim życiu? Duch ochoczy, a ciało? No właśnie. Jest dokładnie odwrotnie. Dlatego twój duch będzie dążył do tego, żeby być z Bogiem. Twój duch będzie chciał czytać Słowo Boże. Siądziesz, czytasz, oderwać się nie możesz. Ale ciało cię odrywa. Oczy ci zamyka. Zaczyna równowagę twoją zachwiewać. Zaczyna się przewracać, chybotać. Jak pijany. To nie duch nakłania ciebie do tego, żeby zasnąć, oczy zamknąć. To ciało twoje. I dlatego Słowo Boże mówi, żebyśmy my na darmo łaski Bożej nie przyjmowali. Wiecie, jak to jest na darmo? To jest tak, że ty się zawsze poddajesz ciału. Czytasz Słowo Boże, ciało ci mówi: przestań już czytać, połóż się spać. Ty mówisz: dobra, zamykasz Biblię i kładziesz się. Jesteś po prostu posłuszny ciału. A człowiek, który jest dzieckiem Bożym, nie może być posłuszny ciału. To nie znaczy, że nie bierze w ogóle pod uwagę potrzeb ciała, ale nie na pierwszym miejscu jest kierownictwo w naszym życiu ciałem. Wiecie, o niektórych ludziach nawet się tak wypowiada, że nie myślą głową, tylko inną częścią ciała. Prawda? Poddają się ciału. Co ciało chce, to ma. Ciało ci mówi, jak przechodzisz w mieście: kup loda. Kup loda, te lody są bardzo dobre. I ty wiesz, że one są bardzo dobre, bo już nie jeden raz jadłeś. Ale ty masz być człowiekiem, który rozważa to, czy dasz to swojemu ciału, czy też nie. Ja na przykład przechodząc koło lodów, patrzę, że są lody, bardzo smaczne lody i moje ciało, wiecie co do mnie mówi? Kup loda. A ja mówię, swoje lody już w życiu zjadłeś i się nabawiłeś cukrzycy, więc nie dostaniesz loda. Za dużo wcześniej jadłeś i nie daję mu loda. Po prostu mu nie daję. Kochani, my mamy być ludźmi, którzy nie poddają się ciału. To jest prosty przykład. Ale takich przykładów z życia, bardzo takich trudnych, wiecie, do zadecydowania w naszym życiu, naprawdę trudnych, mamy dużo więcej. To gdyby chodziło tylko o loda czy zjedzenie czegoś, to nie byłby problem. Ale w życiu mamy decyzje, które zaważają albo na pół życia, albo na całe życie. Gdyby twoje ciało ci powiedziało o przyjęciu zbawienia coś, to na pewno byś zbawienia nie przyjął. Bo twoje ciało by ci powiedziało, jakie to niewygodne. Ludzie będą cię wytykać palcami. Ludzie będą się z ciebie śmiali. Nie wolno ci będzie tego, nie wolno ci będzie tego, nie wolno ci będzie tego. I wymienia ci twoje ciało, czego to ci nie będzie wolno. Ale twoje ciało nie powie ci, że będziesz żyć wiecznie. Że będziesz mieć radość. Że jak trzeba i będziesz lojalny wobec Boga, to nawet bogaty będziesz. Że jak spełnisz pewne Boże warunki, to nawet pewne zachcianki twoje Bóg spełni. Nie dlatego, że zachcianki twoje są dla Boga ważne, tylko dlatego, że ciebie kocha i czasami wypełni je. Kochani, to jest takie normalne, ale ciało ci o tym nie powie. Ciało ci powie o niewygodzie, która bezpośrednio po przyjęciu pewnej decyzji w życiu przychodzi na twoje życie. Niewygoda. To jest niedobre. A Słowo Boże zupełnie inaczej mówi. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 15 i 16 werset mówi tak. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg mówi, ja jestem święty. Więc jeżeli ja jestem święty, to wy macie być tacy sami. Jeśli macie się nazywać moimi synami i córkami, to macie być tacy jak ja. Kochani, o synu czy córce, który wychodzi, czy wychodzą z domu rodzinnego i są zupełnie inni niż ich rodzice. A rodzice są ludźmi naprawdę na poziomie i w porządku żyjącymi. To co się o takich dzieciach mówi? Wyrodny. Jaki? Który żyje niezgodnie z tym, co wyniósł ze swojej rodziny. A Słowo Boże mówi tak. Bóg mówi, ja jestem dobry. Ja jestem miłością. Ja jestem święty. A więc jeżeli ja jestem dobry, to i wy macie być dobrzy. Jeżeli ja jestem Bogiem miłości, to i wy macie być ludźmi miłości. Jeżeli ja jestem święty, to wy macie być święci. To jest takie normalne. To jest normalne wnioskowanie. I ciało ci w tym w każdy możliwy sposób będzie przeszkadzać. Ja przypominam sobie, niedawno słuchałem takiego jednego człowieka, podróżnika po całym świecie. Myślę, że go znacie, Cejrowski się nazywa i tak opowiadał o tym, jak to w krajach latynoskich ludzie, mężczyźni szczególnie, jakie mają zwyczaje, jeśli chodzi o pracę. Więc wkładają cały swój wysiłek, całą swoją inteligencję, całą swoją przebiegłość i całe swoje staranie i całą pracę w to, żeby nic nie robić. On to wyraźnie podkreślał. Podróżował mnóstwo lat i oglądał te postępowanie tych. No oni są naprawdę zapobiegliwi, oni są naprawdę zdolni włożyć w to wielki wysiłek, żeby nic nie robić. Nic nie robić. Kochani, my możemy mieć podobną zasadę postępowania, jeśli chodzi o nasze chrześcijaństwo. My jesteśmy zbawieni, Bóg dla nas wszystko zrobił i my wszystko zrobimy, żebyśmy tylko nic nie zrobili w postępie naszym, jeśli chodzi o nasze chrześcijaństwo. Nic nie zrobimy. Nic nie zrobimy w tym kierunku, żeby żyć w świętości Bożej, żeby naśladować Jezusa Chrystusa. Nic nie zrobimy. Kochani, możemy dużo w naszym życiu zrobić, jeśli podejmujemy odpowiednie starania. Ktoś może powiedzieć na przykład, zrób tamto, jak się go pytają, mówię, nie umiem. Albo tamto zrób, też nie umiem. Albo tamto zrób, też nie umiem. Albo może jeszcze coś zrób, też nie umiem. Czy to jest normalne? No oczywiście, że nie. Bo jak idziesz do szkoły i cię zadaje nauczyciel pytanie, to ty co odpowiadasz? Nie umiem. Nie umiem. Nie umiem. Siada jedynka. Nie umiem. Kochani, czy na tym polega kształcenie w szkole, że człowiek nie umie? Kształcenie polega na tym, że nie umiesz i co robisz? I się uczysz po prostu. Po prostu się uczysz. To jest takie normalne. Żaden człowiek, jak się urodzi, to nie umie zrobić wielu czynności. Nie umie. Dziecko uczysz od tego, że zaczynasz klaskać, machać ręką. Pa, 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 pa. No po co się tak wygłupiasz? No po to, żeby kogoś, kto nie umie, nauczyć. Po prostu chcesz go nauczyć. I uczysz go. I on jak chce się nauczyć, to się nauczy. I zacznie machać ręką. I zacznie klaskać w dłonie. I zacznie robić. I najprzeróżniejsze inne rzeczy. A później zacznie czynności wykonywać, które przyniosą korzyść i dla innych ludzi też. Po prostu uczysz się. Chrześcijaninem od razu, z pełnym zasobem umiejętności, od razu nie powstajesz. Tylko Jezus Chrystus cię zbawia i chce ciebie nauczyć wszystkiego. A ty możesz powtarzać, nie umiem, Panie, nie umiem. No idź, idź, głoś Ewangelię, nie umiem. Uzdrawiaj chory, wkładaj ręce na no, ja nie umiem. Namaszczaj chory, nie umiem. Głoś Ewangelię, nie umiem. Kochani, mam wrażenie, że jeśli chodzi o Królestwo Boże, to najczęstsza postawa chrześcijan to jest właśnie nie umiem. Najczęstsza postawa. A u nas się tak mówi, że temu, który nie umie, to ręce nie bolą. No tak, to prawda. Taka jest prawda. A my, kochani, mamy się nauczyć od naszego Pana, jak mamy żyć, abyśmy się Mu podobali, abyśmy na darmo łaski Bożej nie przyjmowali. Na darmo. Jeśli ją przyjmujesz i nic z nią nie robisz, to robisz to na darmo. A Słowo Boże mówi, masz być użyteczny dla drugich. Użyteczny dla drugich. Nie tylko dla siebie. Trzecia Mojżeszowa, 26 rozdział, 11-12 werset mówią, umieszczę wśród was mój przybytek i nie będę się wami brzydził. Ezechiel 37 rozdział, 26 werset, i zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela. Gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Moja świątynia wśród was na wieki. Kochani, Bóg jak stworzył swoją świątynię w twoim sercu, to już jej nie zabiera, wiesz o tym? Tylko się dopiero okaże, kiedy będziesz wchodzić do Królestwa Bożego, jak tą świątynię użytkowałeś. Swego czasu w Związku Radzieckim świątynię użytkowano jako kina, jako pomieszczenie na zbiory, z pól zbierane, zboże wysypywali, magazyny. Można tak świątynię używać. Jak używasz twoją świątynię? Do czego? Czym ją napełniasz? To jest świątynia. Dary i powołania Boże, cytuję Pismo Święte, są nieodwołalne. Wiecie o tym? Jeśli dostaniesz dar języków, jeśli dostaniesz dar uzdrawiania, on jest nieodwołalny. Do końca twojego życia będzie w tobie. Tylko jak go wykorzystujesz, jak go używasz. To jest ważne. Może nawet nie wiedziałeś o tym. Ale taka jest prawda, tak mówi Pismo Święte. Jest nieodwołalne. Dostajesz do końca twojego życia. Ale dopiero na końcu twojego życia okaże się, jak używałeś. Dlatego jest tyle przykładów, Jezus Chrystus o tym mówi. Wziąłeś ode mnie. Wziąłeś, dałem ci talenty. Co z nimi zrobiłeś? Zakopałeś, schowałeś? Użytkowałeś, żeby zdobyć następne? Użytkowałeś twoje talenty, żeby zdobyć ludzi dla Chrystusa? Jak używasz? Zawsze się będziemy musieli z tego rozliczyć. Jak ktoś nam powierza jakąś sumę pieniędzy, zawsze musisz się z niej rozliczyć. Albo masz brak, albo masz nadwyżkę, prawda? No coś musi się okazać. Co się stało? Czy jesteś godny zaufania, czy nie? Bóg to sprawdzi, zawsze sprawdzi. Uczysz się grać na instrumencie? Może pięknie grasz, ale czy na chwałę Bożą? No właśnie. To się trzeba zastanowić. Jest wielu muzyków, bardzo zdolnych. Pięknie śpiewają albo pięknie grają. Ale czy na chwałę Bożą? No właśnie. Każdy człowiek zostanie rozliczony. Jak używał darów, które od Boga otrzymał? Bo żaden człowiek nie ma daru, który sam sobie wziął. Po prostu miałem bez Boga go miałem. Tak po prostu sobie miałem. Wszystkie dary naturalne i wszystkie dary Ducha Świętego pochodzą od Boga. Tylko i wyłącznie od Boga. Szatan też dostał wielkie talenty od Boga. O tym mówi Pismo Święte. Był synem jutrzenki. Był taką istotą, która była najpiękniejszym stworzeniem Bożym. Tak mówi Pismo Święte. Nie ja to wymyśliłem. Najpiękniejszym z całego stworzenia Bożego był szatan. Najpiękniejsze ozdoby dostał. I wreszcie Słowo Boże mówi, 1/3 aniołów pod władzę swoją dostał. I się będzie musiał rozliczyć z tego, co z tym zrobił. A wiecie, co z tym zrobił. Dlatego, kochani, pamiętajmy, że nas Bóg też będzie ze wszystkiego rozliczał. Objawienie Jana, 21:3. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Ludem Jego i będzie Pan mieszkał i Pan przebywa wśród nas. Tylko czy jesteśmy czujni, ażebyśmy skorzystali z Bożej obecności i wyprodukowali właściwe owoce godne upamiętania. Wreszcie w 17 przeczytanego fragmentu czytaliśmy, dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Kochani, Bóg nie chce, żebyśmy się wprzęgali we wspólne jarzmo z tym światem. I to w różnych sferach życia, w bardzo różnych sferach. Abyśmy nie ciągnęli tego samego ciężaru razem z tymi, którzy nie są w Chrystusie. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. I wolę Bożą Bóg bardzo wyraźnie nam objawia pod tym względem. Dlatego słuchajmy, co Bóg do nas mówi. Jeremiasza 51:6-45. Uciekajcie z Babilonu. Ratujcie swe życie, kto może. Abyście zginąć nie musieli. Kiedy ich winy osądzać będą. Nadszedł już bowiem dzień pomsty Pana i czas odpłaty Babilonowi za to, co uczynił. Co prędzej, wychodź, mój ludu, z tego miasta. Niech każdy ratuje swoje życie przed Pana gniewem płonącym. Izajasz 52:11-12. Dalej, wychodźcie stąd. Nie dotykajcie niczego, co nieczyste. Wyjdźcie stąd i oczyście się, wy, którzy nosicie naczynia Pana. Nie będziecie już wychodzili z pośpiechem, nie będziecie uchodzili jak uciekinierzy. Pan sam będzie szedł przed wami i Bóg Izraela za wami jako wasza osłona. Wreszcie objawienie Jana, 18 rozdział, 4 werset. Wtedy usłyszałem inny głos wołający z nieba. Ludu mój, opuść tę nierządnicę, byś nie miał udziału w jej grzechach i nie musiał być dotknięty żadną z tych plag, które ją czekają. Kochani, to nie znaczy, że mamy uciekać z tego świata, zamknąć się w klasztorach, być oddzielnie od wszystkiego, bo to wtedy jesteśmy najbardziej odłączeni. Nic z tych rzeczy. Słowo Boże mówi, nie wprzęgaj się w to samo jarzmo. Nie wprzęgaj się w to samo jarzmo. To tylko to oznacza. Abyśmy, kochani, żyli w tym świecie i jeśli obok nas żyją ludzie, którzy nie ufają Bogu, żebyśmy po prostu sobie obok żyli. I jeżeli to możliwe, żeby nasze życie miało wpływ na ich życie. Jeśli możliwe. Ale na pewno, żebyśmy nie zawierali wspólnych układów. Abyśmy wspólnie tego samego ciężaru nie ciągnęli. Bo Słowo Boże mówi, nie tędy droga. To nie w ten sposób ma być. Nie to mi się podoba. Jeśli to robisz, to ściągasz na swoje życie przede wszystkim brak błogosławieństwa, ściągasz na swoje życie dodatkowe problemy, z którymi czasami możesz sobie nie poradzić, dlatego że jesteś w układzie z kimś, kto jest poddany innemu Panu. I jest problem. Naprawdę jest problem. Bo tobie, kto inny wyznacza drogę, tobie, kto inny dyktuje twoje życie, jak ma wyglądać, a jemu kto inny. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy pilnowali się dróg pańskich i abyśmy na darmo łaski Bożej nie przyjmowali. Jako współpracownicy wam to zalecamy. Pamiętajcie o tym. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi w mocy swojej, w zwycięstwie swoim i w błogosławieństwie, aby roztaczał nad wami swoją opiekę i swoją dobroć. Niech was Bóg błogosławi. Amen.